Patent na sternika.
Dobry wieczór, Anna Rębas i od razu na początku zapraszam Państwa na pokład Białej Fregaty, czyli daru Pomorza cumującego w Gdyni. Tym żaglowcem 50 lat temu płynęła wyjątkowo zgrana załoga 150 studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Był rok 1976. Wówczas załoga żaglowca wyruszyła przez Atlantyk, by uczestniczyć w obchodach 200-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych i regatach The Tall Ship Races 76. Wtedy operacja Żagiel funkcjonowała jako nazwa oficjalna. Po 50 latach uczestnicy tamtej wyprawy ponownie spotkali się na pokładzie żaglowca. Do tego wyjątkowego, wzruszającego spotkania doszło w miniony poniedziałek, punktualnie w południe.
Wspaniałe wrażenia. Weszliśmy na trap, od razu zobaczyliśmy naszych kolegów. No i oczywiście jednych poznajemy bardziej, drugich mniej, ale jest super.
A jak był na... taki moment zawahania, kim tak, jest ten człowiek, który podchodzi do mnie?
Tak, trzeba było spojrzeć
na identyfikator.
Na identyfikator, tak. Ale bardzo się cieszymy, że po 50 latach możemy się znowu zobaczyć.
Czujecie się tak, jak 50 lat temu właśnie? Jakbyście tutaj wchodzili wtedy ze swoimi workami marynarskimi, ze swoimi plecakami. Pamiętacie ten dzień 16 kwietnia?
Pamiętamy doskonale.
Ale tak. Też pewnie bardzo dobrze pamiętacie moment, kiedy dar wracał, czyli 6 września.
Jeszcze bardziej, tak, bo to było już tak...
To były tłumy ludzi, tak. Nas witały, rodziny.
Wytęsknione.
Szczepan Abramczuk.
Jacek Błach.
W tej samej wachcie byliście?
Tak, wachta pierwsza.
Wachta pierwsza, czyli hamaki wisiały?
Tu, to po był... lewej burcie dziób.
Po lewej burcie.
A mój po prawej burcie, na dziobie, ponieważ ja byłem... Ty też byłeś nieparzysty, ale ja nie wiem,
ja
dlaczego tak było.
Nieparzysty, ale tu byłem. Trzawkę miałem po prawej stronie.
Także...
A numery też jakieś mieliście?
Tak, ja jedynkę.
A ja trójkę.
Mieczysław Amilańczyk, pierwsza wachta, rocznik pierwszy. Hamak zawieszało się na hakach, na których był przypisany numer, ale każdego ranka się zwijało hamaki i znosiło do hamakowni. Najpierw była zbiórka, przepraszam, na górnym pokładzie. Instruktor sprawdzał, czy hamak jest prawidłowo zwinięty. Jak była nieprawidłowość, to za karę z hamakiem trzeba było przejść przez Marsa, co jest bardzo trudne trzymając.
Powiedzmy, co to jest Mars, bo może nie wszyscy wiedzą.
To jest taka pierwsza platforma na Marsie.
Dziewczyny jakieś pamiętacie z tego rejsu, bo to panowie kapitanowie tacy porządni dzisiaj?
Nie, porządni, tam się tłumy dziewczyn przewijały przez statek. Byliśmy zaprzyjaźnieni z załogą...
Damskiego żaglowca.
Tak jest. Great Britain?
Winston Churchill.
Winston Churchill.
Jarosław Woruch.
Witam, panie Jarosław.
Razy na darze Pomorza.
No właśnie, ten sam rocznik, 77?
Nie, ja jestem z tej młodszego rocznika, z tych 17, którzy byli wzięci, jakby to powiedzieć, do uzupełnienia składu. Musieliśmy zdać pierwszy semestr przynajmniej na 4 i jeszcze dużo, ile dało radę egzaminów pozdawać w następnym semestrze, w którym byliśmy w rejsie. W tym rejsie między Santa Cruz de Tenerife na środku Atlantyku a Bermudami, Hamilton na Bermudach, obchodziły swoje 20 urodziny. Także to jest też taka moje osobiste wspomnienie z tego rejsu, nie?
Jędrzej Mierzewski, przyjechałem z Nigerii, wachta druga.
Jak się spało w takim hamaku?
Doskonale.
Nie wypadało się?
Nie. To znaczy, są różne szkoły. Hamak był dłuższy, krótszy. Każdy dostosowywał to do swoich potrzeb. Ale generalnie nie kiwało, święty spokój. Natomiast tu był jeden problem. Tu nie ma wentylacji.
Wentylacji, ani klimatyzacji.
Klimatyzacji to tam w ogóle nie wiemy, co to jest. Wentylacji. I w związku z tym dalej na morzu, jeszcze jak gdzieś było cieplej, to większość nas spała na pokładzie po prostu, bo tutaj nie dało się wytrzymać.
Choroby morskie były wcześniej. Na pierwszym roku i na drugim roku, ale przeszły. Nauczyli nas, jak tą chorobę morską po prostu z nią skończyć. To znaczy czaj bez cukru i suchar. Mam bardzo dobre wspomnienia. Muszę powiedzieć tak, że Gdynia jest takim moim drugim miastem.
Druga wachta, numer 77. Numer alarmowy 7.
I tak się witacie, widzę, wachtami.
W jednym pokoju mieszkali przez rok, w jednym pokoju.
6 nas było na pierwszym roku, mieszkaliśmy razem.
Pan przyjechał z Czechosłowacji, bliższej.
To jest ciekawe, pan Karol Fajnor, ja dostałam to nazwisko. Wy wypływaliście w 76 roku, pan Milan i pan Karol.
Tak.
Jako, nie wiem, reprezentujący Czechosłowację w ciągu 50...
My byliśmy studentami, takimi samymi jak wszyscy.
Ale z Czechosłowacji.
To jest druga rzecz, ale my musimy podziękować Polsce, że nam dała te same warunki, jakie dała polskim studentom.
Natomiast w ciągu tych 50 lat zmieniło się trochę na świecie i między innymi to, że jest teraz Słowacja i Czech.
Tak, zmieniło się, ale nie moją zasługą, wie pani. Ktoś inny decydował. A ten ktoś inny decydował w prospekt siebie i nie w prospekt nas.
Głównym motywem tego rejsu było wzięcie udziału w obchodach 200-lecia Stanów Zjednoczonych, zarówno w Nowym Jorku, jak i w Bostonie. Załoga Daru Pomorza odwiedziła też Filadelfię, a Dar Pomorza przez kilka miesięcy był miejscem, w którym szkolenie morskie łączyło się z rolą reprezentacyjną i dyplomatyczną.
Mariusz Herman w roku 76, numer 106 i trzecia wachta na Darze Pomorza.
Pan Mariusz miał okazję uścisnąć dłoń ówczesnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych Gerardowi Fordowi.
Bardziej byłem zadowolony z uścisku pani Betty i córki Susan. Była atrakcyjną kobietą. Jechałem pociągiem i tutaj na spotkanie. Tak się zastanawiałem, jak to się stało, że zostałem wytypowany. Do tej pory nie potrafię znaleźć odpowiedzi. Wydawało mi się, że jestem jak najbardziej normalnym, spokojnym studentem, kadetem i nagle taki zaszczyt. Już sam wybór był dla mnie w pewnym stopniu szokiem, a samo spotkanie było przesympatyczne, bardzo krótko, bo pogoda pokrzyżowała szyki. Między innymi wiem tylko tyle, że najważniejsze osobistości latały oddzielnie, czyli oddzielnie pan prezydent, oddzielnie pan Kissinger, oddzielnie przyleciały helikopterami żona i córka. Było super przyjemnie, miał ciemny garnitur. Ja byłem w ciemnym mundurze. Większość kolegów kadetów była w białych mundurach. Generalnie to byli kadeci ze statków, z żaglowców wojennych, marynarek wojennych. No a ja reprezentowałem statek cywilny, więc byłem jak najbardziej w cywilnym uniformie. Samo spotkanie było, tak jak mówiłem, bardzo, bardzo miłe, bardzo sympatyczne, aczkolwiek bardzo krótkie. Pamiętam, że pani Ford, pani Betty pokroiła tort. Rękę również przytrzymywał pan prezydent. Kiedy rozpoczęto, poproszono mnie, żebym poprowadził dalej to krojenie, więc byłem zaskoczony, że akurat ja dalej kroiłem. Poczęstowano nas fantastycznym napojem i w tym momencie zaczęło padać. Natychmiast zostaliśmy oddzieleni, odseparowani od świty. Pan prezydent natychmiast do środka, a my po prostu podziękowaliśmy i zabrano nas ze statku.
A myślałam, że cały tort był dla was i mogliście zjeść chociaż kawałek.
Zdążyliśmy zjeść, nie było ani okruszka.
Ile czasu to trwało?
W sumie to około 30 minut, nie dłużej.
To było najważniejsze takie wydarzenie, które pan zapamiętał z tego rejsu?
Dla mnie to było to najbardziej oficjalne, natomiast już zupełnie, a to zupełnie nieoficjalne, odbywało się w jednym chyba z najlepszych hoteli w Nowym Jorku w roku 76, gdzie organizatorzy przygotowali kolację dla nas i dla organizatorów całej operacji Żagiel, także tam była świta nowojorska. Czułem się bardzo nieswojo, bo takiego bogactwa i takiej ilości potraw to jeszcze nie widziałem, no ale to też inna była perspektywa.
Jesteśmy pod pokładem głównym, gdzie była wachta, pierwsza i druga wachta.
Ale teraz stoją tutaj takie szafki, które też wtedy...
Każdy z nas miał taką szafkę. To był cały nasz dobytek tutaj.
W takiej szafce?
W takiej szafce na rejs na pół roku to było wszystko i potem mieliśmy takie worki, które trzymaliśmy na dole w hamakowni, gdzie były nasze rzeczy, ale generalnie nie potrzebowaliśmy wiele.
To taka kabinówka w Ryanairze teraz, tak, taka była szafeczka wtedy.
Ale myśmy nie potrzebowali wiele.
4 lipca, Nowy Jork, wielka parada na rzece Hudson. Stamtąd był Boston, Baltimore i na koniec Filadelfia. 31 dni przelotu do Hamburga, no i z Hamburga już do kraju. 4 września zameldowaliśmy się mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie rozmawiamy. Nikt nie został. Z Krusensterna, radzieckiego statku, zostało paru chłopaków. Tam były potem konsekwencje. U nas Tego nie było. Wszyscy wróciliśmy.
Arleta Gołąska, kustoszka statku Muzeum Der Pomorza.
To nawet nie jest co dwa lata. To dosyć często się zdarza. W tym roku już gościliśmy rocznik 78. W zeszłym roku mieliśmy rocznik 65. Więc faktycznie absolwenci szkoły wracają tu. No, w różnym składzie tak liczebnym. To się zmienia oczywiście. Ale przyznam, że za każdym razem są to bardzo sentymentalne powroty. Każdy pamięta coś innego, więc jest to zawsze coś ciekawego dla nas. Moje serce muzealnika się cieszy. Poza tym zawsze jest dobrze, jeśli wracają tutaj uczestnicy regat, to znaczy, że Der Pomorza faktycznie dla nich dużo znaczy, więc to mnie cieszy jeszcze bardziej.
Jędrzej Szelle, zastępca kierownika działu do spraw merytorycznych Oddziału Narodowego Muzeum Morskiego, statek Muzeum Der Pomorza.
Tu zawsze tyle się dzieje, tu zawsze tacy kapitanowie rozemocjonowani, szczęśliwi, wzruszeni na darze Pomorza, czy to takie wyjątkowe wrześniowe spotkanie. No, jest kilka rocznic związanych z tym spotkaniem. Jak ty postrzegasz to, co się tutaj dzieje?
Rzeczywiście, kapitanowie odwiedzają nas regularnie. Jest okazja do wspomnień, do pokazania dzieciom, wnukom, czasami nawet prawnukom tego miejsca, gdzie kariera rozpoczynała się, gdzie to poznawali morze. Z drugiej strony, rzeczywiście tak dużej liczby kapitanów żeglugi wielkiej to dawno u nas nie było i takie spotkanie nie zdarza się często. Wykazali się tak dużą determinacją, bo rzeczywiście pozbierali wspomnienia, pozbierali zdjęcia, kontaktowali się z członkami tej załogi, z kolegami, z którymi się nie widzieli często przez bardzo wiele lat. Więc rzeczywiście współpraca z tymi organizatorami, z Pawłem Medyskim, Jerzym Pawłowickim była olbrzymią przyjemnością, a my pomagaliśmy tak, jak mogliśmy, żeby to wydarzenie udało się jak najbardziej.
Obiad jakiś planujecie?
Tak, o godzinie 17 spotykamy się tutaj niedaleko w restauracji Kapitan Cook.
Gdzie by indziej?
Gdzie by indziej, no właśnie. I tam będzie ta część, powiedzmy, już najmniej oficjalna.
Po części oficjalnej zaplanowano wspólne zdjęcie przy rufie Daru Pomorza, a następnie bardziej kameralne spotkanie uczestników. Organizatorzy przygotowali również materiały filmowe i archiwalne. Zwodowano też podczas uroczystego spotkania piękny album zatytułowany Był nam domem 1976. Redaktorzy opracowania Paweł Medycki i Mieczysław Amielańczyk wykonali gigantyczną pracę. Ja miałam ten zaszczyt otrzymać publikację i jest w niej mnóstwo interesujących informacji i fotografii, które wykorzystywać będę w kolejnych naszych audycjach morskich.
Patent na sternika.
Zmieniamy temat, porozmawiamy jeszcze chwilę o wrześniowych kąpielach w Bałtyku i rozgrywanych na morzu regatach, bo w październiku jeszcze przed nami regaty błękitnej wstęgi, ale i teraz sporo się dzieje na morzu. Plaże co prawda już lekko opustoszały, ale czy odczuwają to służby dbające o bezpieczeństwo? Spotkałam się z Sebastianem Kluską, dyrektorem Morskiej Służby Ratownictwa i Poszukiwań. Czy wrzesień będzie spokojny i bezpieczniejszy niż sierpień? Czy ratownicy będą mieli mniej pracy?
No, panie redaktor, jest jeszcze gorzej. Powiem tak, ratownicy wodni, którzy są na plaży, oni określają warunki bezpieczne do uprawiania kąpieli. W momencie, kiedy 31 sierpnia w większości gmin kończą swoją pracę, kończy się ich ten, to ci ludzie nawet nie mają odzwierciedlenia, nie wiedzą, czy na tym kąpielisku powinna być biała flaga, czy czerwona flaga. Jest totalna dezinformacja. Jeżeli nie ma kogoś, kto jest w stanie zaprowadzić porządek, udzielić pomocy, no to tutaj mamy jakby prosty przepis na to, żeby doszło do tragedii i bardzo często niestety historia pokazuje, że tak jest. Dalej chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli na kąpielisku strzeżonym są ratownicy WOPR i jest informacja, że gdzieś obok na niestrzeżonej plaży ktoś się topi, to oni są tam bezpośrednio. Biorą sprzęt, jadą, ratują i ta pomoc dociera do tego człowieka tak naprawdę błyskawicznie. Jeżeli my trzymujemy w Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacji informacje o osobie topiącej się, oczywiście też niezwłocznie wysyłamy służby, tylko proszę Państwa, trzeba pamiętać o tym, że te służby muszą dotrzeć, dopłynąć. W zależności od warunków panujących na morzu, jeżeli jest gładkie morze, to idzie nam to dużo łatwiej, ale jeżeli morze jest pofalowane, no to niestety prędkość dostosujemy do warunków panujących na morzu. I to trzeba mieć świadomość tego, kiedy te służby ratunkowe przyjadą po ciebie. I tak jak wcześniej wspominałem, bardzo często idziemy na plażę, nie zabierając ze sobą żadnych środków asekuracyjnych, żadnych środków ratunkowych, licząc na bohaterskie czyny. Proszę Państwa, i tu też wielokrotnie powtarzam to, co tutaj dzisiaj już gdzieś tam wybrzmiało. Ratujący nie może stać się ratowany. Jeżeli widzimy osobę tonącą, wzywajmy 112 lub numer telefonu 985 bezpośrednio do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego. Podajmy tej osobie gałąź, związane ręczniki, linkę. Nie wchodźmy w interakcję z osobą, która tonie, bo ta osoba wciągnie nas do wody.
Chciałbym zapytać o żeglarzy, bo dużo regat się rozgrywa. Dużo regat rozgrywało się pod koniec sierpnia. W sierpniu, we wrześniu też będą regaty. Sprawiają wam żeglarze, regatowcy, ci na szybkich łódkach problemy też? Wiecie o tych regatach? Macie grafik właśnie?
To znaczy teraz jesteśmy informowani po zeszłorocznym wypadku. Mamy informację o tym, nie o wszystkich regatach i nie o wszystkich żeglarzach, ale o tych organizowanych tak. No i oczywiście pamiętajmy o tym, że są skutery wodne, są uprawnienia, które można zdobyć w niecały dzień, w kilka godzin. Są to jednostki pływające o ogromnych mocach silnika. Tutaj mamy, proszę Panią, niedawno przykład tragiczny, co prawda z Mazur, gdzie syn na dużej mocy jednostce po prostu uderzył w jednostkę pływającą i zginął na oczach ojca. To jest naprawdę, dajemy ludziom bardzo drogi i szybki sprzęt, nie dając tym ludziom jednocześnie umiejętności. Też prosta droga do tego, żeby spowodować wypadek. Wielu ludzi zastanawia się, jak to jest możliwe, żeby się zderzyły dwie jednostki na wodzie, na morzu, gdzie jest tyle miejsca. A jednak, proszę Panią, to się dzieje bardzo często.
Pytam o te regaty, bo akurat teraz zakończyły się te wokół Gotlandii, skrócone co prawda z 500 na 350 mil, ale też ostatnio ratowaliście luksusowy jacht, wyciągnęliście to, akcja trwała wiele dni. Czy ci ludzie się z wami skontaktowali? Czy ktoś wam w ogóle podziękował? Czy wy wiecie w ogóle, dlaczego do tego doszło? Bo ci ludzie zostali bezpiecznie odstawieni przez was na ląd, oni zostali w hotelu, ale co dalej się dzieje z takimi sytuacjami? Bo my informujemy, że jest akcja, ale co potem? Czy pan się tym interesuje?
Nie, odchodzi to...
Praca zrobiona, tak? I do widzenia.
Może jeszcze nie do końca. Chciałbym tutaj powiedzieć, że tak, no ta akcja z jachtem Uncover 5 była dla nas bardzo trudna. W pierwszej części uratowaliśmy dwie osoby oraz psa. Część załogi pozostała pilnować, co by nie powiedzieć, dosyć drogiego, luksusowego jachtu. Sam jacht o dosyć sporej wadze, który wylądował na plaży, był dla nas problematyczny do ściągnięcia. To się w końcu udało. Tutaj też chciałbym uspokoić opinię publiczną, bo w przestrzeni medialnej pojawiały się informacje, ratowanie mienia jest odpłatne. Armator, właściciel jachtu wyraził zgodę na zapłacenie i pokrycie kosztów całkowitego wydobycia tego jachtu. Więc my wykonaliśmy naszą pracę tytaniczną, bo już wydawało się, że naprawdę będzie to trudne. No co by nie powiedzieć, takie rzeczy nie zdarzają się często, proszę Państwa. Ostatnio takie przypadki, gdzie kutry rybackie czy jednostki pływające lądowały, strandowały na brzegu, zdarzały się 10 lat temu. Ludzie, którzy byli specjalistami w wyciągu tego, troszeczkę już odeszli, emerytury, inne sprawy, więc to dla nas tak troszkę też był taki pewien poligon, żeby sobie pewne rzeczy przypomnieć, bo jednak przeszliśmy na specjalizację medycyny i to jest dzisiaj coś, co jest w codziennym użytkowaniu naszym, nie? A to jednak, tak odeszło trochę do lamusa, trzeba sobie było po prostu pewne kwestie przypomnieć. Niemniej jednak sukces zrobiony po dwóch dniach pokazuje nadal, że jesteśmy w dobrej kondycji i nie zapominamy, a trzeba sobie było to tylko odświeżyć.
Ale czy ci ratowani też o was nie zapominają? Dostajecie informacje potem z Polski w ciągu całego roku. Dziękujemy. Dzięki wam żyjemy. Ma pan takie teksty? Ma pan takie telefony? Maile?
Szczerze to jest rzadko spotykane. Raczej w ratownictwie człowiek się nie nastawia na podziękowania. Mnie tak kiedyś nauczono, nie nastawia się na podziękowania, bo się zawiedziesz. A jak dostaniesz, to będziesz mile zaskoczony. I więc ja zawsze wolę być mile zaskoczony.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu doktor, dziękuję państwu.
A za tydzień będziemy się szykować na powrót Daru Młodzieży. 23 września fregata Uniwersytetu Morskiego wróci z 6-miesięcznej podróży do Stanów Zjednoczonych. Teraz jeszcze czekają pobyt w Stavanger i 14 września Dar Młodzieży powoli obierze kurs na Gdynię. Dziś to już wszystko. Dobranoc mówi Anna Rembas, a audycję zrealizował Maciej Bogusławski.
Patent na sternika.